Utracone nadzieje. Część trzecia. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Co ty o tym myślisz?
Dziwna rodzina.
No prawda? Matka po 2 tygodniach zgłasza zaginięcie córki.
No tak, ale to dorosła osoba ta córka.
Tak, jasne, jak one wszystkie.
O, ktoś jest zły.
No, przepraszam, ale wściekam się. Już nawet sama nie wiem na co.
Na co czy na kogo?
Nie wiem. Na matkę, na jej chłód emocjonalny, na niefrasobliwość córki, w ogóle tych dziewczyn, nie wiem. Mam złe przeczucie, dlatego.
Jeszcze nic się nie stało.
Ale to nie do końca tak, po prostu my nie wiemy, co się stało.
Okej, uspokój się po prostu, tak niczego nie ugramy.
Przepraszam, wybuchłam na tę matkę zupełnie niepotrzebnie.
Nie tłumacz się ze swoich emocji, ona jest... Jest rzeczywiście odpychająca.
No właśnie.
Co o niej wiemy?
To lekarka, dermatolożka, pracuje w szpitalu i ma prywatny gabinet.
A tak prywatnie?
Prywatnie rozwódka.
A jakieś dzieci oprócz Anity?
Syn, licealista, Tomek.
Z nim wszystko w porządku?
Ta matka twierdzi, że raczej tak.
Raczej tak?
Mówiła o krótkim epizodzie z narkotykami.
Krótkim epizodzie?
Prawda? Brzmi intrygująco. Epizod i narkotyki. To jak... Czy jak to się nazywa? Te dwa wykluczające się słowa? Ach, cholera, zapomniałam.
Oksymoron?
No, tak, oksymoron.
Takie przypadki, to znaczy... Takie epizody z narkotykami, owszem, zdarzają się, ale bardzo rzadko.
No, prawda?
Ja też nie ufam tej kobiecie. Rozmawiałem krótko, a właściwie krótko byłem przy waszej rozmowie, ale jak powiedziałem, jest odpychająca.
A syn narkoman nie pasuje do wizerunku idealnej pani doktor.
Tak, wizerunek to o co ta kobieta dba najbardziej.
I zdaje się, że o nic więcej.
Sprawdzisz tego syna?
Ej, Marzniaku, co to za pytanie? Myślisz, że jak przyjechałeś z Warszawy, to możesz nas, prowincjuszy, pouczać?
Gdzieżbym śmiał.
No oczywiście, że porozmawiam z nim.
Podobnie nie pasowała córka.
Co?
Córka, znaczy być może córka, która nagle zniknęła, być może uciekła z domu, też nie pasowała do wizerunku.
A i myślisz, że dlatego zwlekała ze zgłoszeniem?
Tak.
No i ty się dziwisz, że złoszczę się na takie... Aż mniejsza.
A co wiemy o tej dziewczynie?
To studentka Wydziału Filozofii.
Ktoś to jeszcze studiuje?
Wygląda na to, że tak.
No dobra, mów dalej.
No niezła studentka. Angażuje się w jakieś działania studenckie. Ja muszę to dokładnie sprawdzić.
Czyli ma jakieś grono przyjaciół?
Mówię, że muszę to sprawdzić. Mamusia nie zna żadnych znajomych czy przyjaciół, bo tacy nie odwiedzali ani ty w domu.
Też bym nie zapraszał nikogo do takiego domu.
Żeby się nie przeziębił, prawda?
Dobrze powiedziane.
Matka też nic nie wie o żadnym facecie.
No tak, to akurat już zdążyłem usłyszeć.
Muszę porozmawiać jeszcze z tym bratem. Jutro wraca z wycieczki.
No tak, jeśli mamusia przywiezie go na komendę.
O to bym się nie martwiła. Syn wyprowadzany przez policję? Z tego idealnego domu?
Masz rację, mamusia go jutro przywiezie.
Sądzę...
Że ona była samotna?
No tak.
Może tak być. Pewnie dziewczyna miała niskie poczucie własnej wartości.
Myślę, że po prostu tęskniła za bliskością.
Monika była podobna.
Była? Nie mów była, jeszcze nic nie wiemy.
Przepraszam, masz rację. Miałem na myśli podobieństwo obu sytuacji.
Monika też chyba miała niską samoocenę. Niestety miłość Rolskiego nie wystarczyła, by zrekompensować jej poczucie straty. Podwójnej. Jeszcze był tamten chłopak, ta niby wielka miłość Moniki.
Te bydlaki żerują właśnie na takich dziewczętach. Niepewnych swojej wartości, spragnionych ciepła tej jednej osoby.
No i to tym bardziej się wściekam za ich stracone nadzieje.
A mnie to tym bardziej motywuje do działania.
Tyle tylko, że ten Luby Anity był Wietnamczykiem, a nie Indusem, jak w przypadku Moniki.
No i co z tego? I jeden, i drugi mógł być Indusem i Wietnamczykiem. Mógł też udawać i jednego, i drugiego.
No tak.
Schemat jest podobny, niepokojąco podobny.
Prawda?
Zastanawiam się tylko, czy Anita też namawiała go do przyjazdu.
Nie, nie sądzę.
Chyba masz rację. A jak ten, powiedzmy, Wietnamczyk ma na imię?
Jakie imię podaje? Luan.
Luan. Ładnie. Poszukam cię w Warszawie, Luan.
Wracasz?
Tak, ale najpierw muszę wrócić do rozmowy z Rolskim.
Nie dowiedziałeś się wszystkiego?
Nie o to chodzi, muszę go ostrzec.
Ostrzec?
No, żeby nie narobił głupot. No, jedziesz ze mną, czy podrzucić cię na komendę? Bo może byśmy go trochę zmiękczyli we dwoje.
Proszę bardzo, woda dla państwa.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za cierpliwość.
Mówi pan cierpliwość?
No tak, przed 2 godzinami rozmawialiśmy, niestety musiałem wyjść.
I mam nadzieję, że ta sprawa, z powodu której musiał pan wyjść, dotyczy mojej Moniki.
Może łączyć się ze sprawą pani Moniki.
Czyli?
To obejmuje tajemnica śledztwa.
Gówno mnie to obchodzi, rozumie pan?
Robert, ja rozumiem, że jesteś zdenerwowany, ale powściągnijmy trochę emocje.
Nie zamierzam.
Robert.
Nie zamierzam być spokojny.
Uwierz mi, że my robimy wszystko, co w naszej mocy.
Mam się wzruszyć czy docenić?
Masz się uspokoić.
Ile to już trwa? Co? Ile? Ile? I co macie? Nic!
Takie sprawy nie są łatwe.
O, podobno jest z nami wybitny specjalista z Warszawy. Specjalista od takich spraw.
Panie Rolski, nie powiedziałbym o sobie, że jestem wybitnym specjalistą, ale prowadziłem już 15 podobnych spraw. Mogę tylko potwierdzić słowa pani podinspektor. To nie są łatwe przypadki.
Przypadki pan mówi? Dla mnie to nie jest przypadek. Rozumie pan?
Robert... Nikt nie działa przeciwko tobie.
Ale też nikt nie chce mi pomóc.
Zapewniam pana, że jest wręcz przeciwnie.
Przynajmniej nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Ja umieram ze strachu. Każdy telefon to najpierw wybuch nadziei, że to może Monika, a potem wybuch strachu, że to telefon z informacją, że...
Robert, na razie nie wiemy, co stało się z Moniką. Co się z nią dzieje? Musisz z nami współpracować.
Nic nie wiecie, a co podejrzewacie?
To są... Tylko domysły i dobra śledztwa.
Przestań mi tu wyskakiwać z dobrem śledztwa, nie chcę tego słuchać.
Podejrzenia mamy różne, ale również takie, że pani Monika po prostu chciała zacząć sama żyć.
Co? Pan słyszy, co pan mówi?
Brał pan pod uwagę, że pani Monika po prostu chciała zacząć inne życie?
Jakiś absurd, absurd, rozumie pan? Kaśka, i to jest ten specjalista z Warszawy.
Musimy sprawdzić każdą możliwość.
Pani Monika jest osobą dorosłą i ma prawo do takiej decyzji. A jeśli uznamy, że tak było, będziemy musieli zaprzestać śledztwa. Nie będziemy mogli działać wbrew jej woli.
Chcecie zakończyć śledztwo? Czy ja dobrze słyszę?
Tylko wtedy, jeśli uznamy...
Przecież wiesz, że Monika nie zrobiłaby tak. Przecież coś o niej wiesz od Kamili.
Jesteś pewien, że Monika nie odeszła po prostu z domu?
Niby dlaczego miałaby odejść?
Jest dorosła.
A pan jest dość zaborczym ojcem.
Co bzdura, no...
Co? Że jest dorosła, czy że jest pan zaborczy?
Pan jest bezczelny.
Odpowie pan na pytanie?
Jakie? Czy niby nie jestem zaborczym potworem, który tłamsi własną córkę? Nie, nie jestem!
Robert, a ja uważam...
Ty nic nie wiesz. Nic! Co możesz wiedzieć o tym, czego potrzebuje dorastająca dziewczynka, potem kobieta, która nie ma matki? Jeżeli troska, uważność, miłość to jest wasza zaborczość, to tak, jestem zaborczy!
Ja uważam, że Monika po prostu mogła być zmęczona. Chciała spróbować samodzielności.
Ona? Czego jej brakowało?
No właśnie, może samodzielności. Może przestało jej odpowiadać, że wyręczasz ją w każdej sprawie.
Ona by nigdy nie odeszła tak bez słowa. Nie tak ją wychowywałem.
Panie Rolski, my musimy sprawdzić każdą okoliczność i każdą możliwość, dlatego musieliśmy zadać takie pytania. Rozumiemy, że nie było to dla pana najprzyjemniejsze.
To nieistotne. Znaczy, czy było przyjemne, czy nie. Istotne jest, czy będziecie dalej prowadzić śledztwo.
Tak, oczywiście, że tak. Ale oczekujemy, że będzie nam pan pomagał.
Jak wam mogę jeszcze pomóc?
Odpowiadać spokojnie na nasze pytania.
I respektować nasze sugestie.
A czego nie respektowałem?
Na razie wszystko jest w porządku, ale powiedział pan, że nosi się z zamiarem pojechania do Warszawy.
A co niby mam robić? Siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż wy łaskawie coś zrobicie? Na razie nic nie wiecie. Nawet nie wiem, czy znaleźliście jakieś ślady w laptopie Moniki. Ślady tego minu!
Śladów nie, ale ustaliliśmy, z jakiej platformy randkowej korzystała Monika.
I to coś da? Przecież tam rejestruje się tyle osób.
Wiemy przynajmniej to.
No i co dalej? Co dalej zamierzacie robić?
Będziemy szukali, korzystając ze znanych sobie metod śledczych.
Ja myślałem, że pojadę do tej Warszawy i...
No i właśnie, co?
Nie wiem. Pochodzę po dworcu, popytam, może ktoś ją widział.
Myśmy już to zrobili, zresztą robimy to cały czas. Sprawdzamy także zapisy z monitoringu z tego dnia.
Naprawdę, cały czas policjanci, którzy są na dworcu, pytają, pokazują zdjęcie.
Warszawa to duże miasto. Sam zrobiłby pan 1000 tego, co oni robią na miejscu.
To co mam robić, czekać?
Dokładnie. Monika w każdej chwili może się odezwać i może cię potrzebować.
Panie Rolski, proszę nam zaufać. Pani podkomisarz tu na miejscu, a ja w Warszawie będziemy szukać. No właśnie, ja za chwilę jadę. Do widzenia.
Do widzenia.
Cześć, Robert.
Cześć. Przepraszam.
Nie szkodzi. My rozumiemy.
Chyba się posłucha.
Jak sądzisz?
Wyglądał na zmiękczonego. Powinien posłuchać. A swoją drogą...
Kasia, wiem, że to nie było najelegantsze zagranie. Ale w Warszawie mógłby narobić tylu kłopotów. Przede wszystkim nam. A może i sobie.
Myślałeś przez chwilę, że ona mogła po prostu upozorować zniknięcie, żeby odejść?
Nie można tego tak po prostu odrzucić. Ale nie sądzę. Może i kochają zaborczą miłością, ale to miłość. Nie sądzę, żeby chciała od niego uciec. Co nie znaczy, że z nim było jej łatwo.
Cześć, komisarzu.
O, cześć. Fajnie, że dzwonisz.
To wyraz sympatii?
Też, ale właśnie miałem do ciebie dzwonić.
Czyli rozumiem, że mamy dla siebie wieści.
Tak.
No to kto zaczyna?
No jak to kto? Kobiety? Także w policji mają pierwszeństwo.
Z tym bym akurat polemizowała, ale okej.
Okay. Zaczynasz?
Tak. Nasi informatycy grzebali w laptopach obu zaginionych, jak wiesz.
No, wiedziałem o Monice, że nie ma żadnych zdjęć, śladów tego indusa.
No nie ma, ale przede wszystkim wiedzą, z jakiej platformy randkowej korzystałam.
Niech zgadnę, to ta sama, z której korzystała Anita.
Tak.
I też zero zdjęć tego, jak mu tam było. Luana.
Też.
No to nie są dobre informacje.
Ale to nie są wszystkie informacje.
Czyli?
Nasi informatycy dokładniej przyjrzeli się temu portalowi i zauważyli, że jest tam kilkunastu mężczyzn, którzy podają, że pochodzą z Azji i takie podają imiona.
Kilkunastu?
Tak, podają, kilku z nich, dokładnie ośmiu, podaje, że są studentami i jeszcze mniej, bo czterech, że studiują na warszawskich prywatnych uczelniach.
I tylko jak do nich trafić?
A to akurat nie będzie skomplikowane.
Administratorzy takich portali chyba nie przechowują danych osobowych ich użytkowników.
Z tego co wiem, to nie.
Więc jak chciałabyś to zrobić?
Czy ja już tak staro wyglądam?
Słucham?
No, czy ja już tak staro wyglądam?
Kaśka, o czym? Zaraz. Tobie chodzi po głowie.
No, nie chodzi po głowie, taki mały teatrzyk.
Sprytne. No,
prawda? W sieci każdy może być każdym, więc czemu ja nie miałabym być studentką?
Samotną, wrażliwą, zagubioną, z niską samooceną? Nie widzę przeciwwskazań?
No jest tylko jedno, ale... Nie, dwa. Przepraszam.
A konkretnie? Co masz na myśli?
No po pierwsze muszę mieć na tę przebierankę formalną zgodę.
To biorę na siebie, nie powinno być problemów. A w ogóle to gratuluję pomysłu.
Drobiazg.
A drugie przeciwwskazanie?
No, boję się, że kolejna samotna studentka pochodząca z Lublina może wzbudzić podejrzenia.
No daj spokój, Lublin to miasto studenckie.
Ale na pewno nie widziałbyś żadnych problemów? Nie budziłoby to twoich wątpliwości?
Nie wiem. Chociaż może. Może.
No to w takim razie będę studiować w Krakowie. W sumie zawsze o tym marzyłam.
Nie, to za daleko.
A jak za daleko? Nie rozumiem.
Tak, za daleko. Pamiętasz, jak Rolski i ta pani dermatolog mówili o tym, że jeden i drugi...
Indus i Wietnamczyk?
Tak, że oni zachęcali dziewczyny do przyjazdu do Warszawy, bo przecież to tak blisko.
A no tak.
No to może Łódź?
No, czemu nie? Jakieś projektowanie odzieży albo co?
Najlepiej albo co.
Też tak myślę. No dobrze, to daj znać, kiedy tylko będziesz miał zielone światło.
Oczywiście.
No to teraz ty, twoje wieści.
A tak. My jak te mróweczki przepatrywaliśmy nagrania z monitoringu z Warszawy Centralnej, z dni, w których zniknęły Monika i Anita.
I co?
Z Moniką było łatwiej.
To oczywiste. Wiedzieliście, którym przyjechała pociągiem.
No tak. I rzeczywiście kamery uchwyciły, jak wysiadała z pociągu i czekała na peronie.
I co? A ten minął?
Długo na niego czekała.
No, czyli sprawdzał, czy przyjechała sama.
Dokładnie. Poza tym przyszedł zakapturzony w takiej kurtce typu hoodie ze spuszczoną głową. Niewiele zobaczyliśmy. Tyle tylko, że ma szczupłą budowę ciała i z 1,80 m.
1,80 m? To dużo jak na indusa.
Prawda?
A Anita?
Tu sprawa potrwała dłużej, bo matka podała tylko przypuszczalny dzień przyjazdu, ale nie godzinę pociągu. W końcu udało nam się wyhaczyć Anitę.
No, niech zgadnę, też musiała czekać.
Taki ten jej, powiedzmy, Wietnamczyk też przyszedł zakapturzony.
I nie mów mi, że ma 1,80 m.
Ma. Oczywiście na oko, w porównaniu ze wzrostem Anity.
To była ta sama kurtka?
No tego nie stwierdzisz na podstawie przemysłowego nagrania. Ale...
No co?
Obaj panowie nosili takie same podobne buty z bardzo charakterystycznym wiązaniem.
Więc jednak... Nasze przypuszczenia sprawdziły się.
Zaczynam coraz bardziej się ku temu skłaniać.
A kamery nie zarejestrowały, gdzie je prowadzi?
Pewnie zarejestrowały, ale myśmy tego jeszcze nie zauważyli. W ogóle, jeśli będziemy w stanie to wychwycić.
No tak, to zrozumiałe.
Dlatego teraz pilnie, bardzo pilnie będę obserwował romans wirtualny pewnej studentki z Łodzi i azjatyckiego studenta z Warszawy.
Była to trzecia część słuchowiska Utracone nadzieje. Wystąpili Tomasz Bielawiec, Wojciech Rusin, Mirella Rogoza-Biel. Muzyka Artur Giordano. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.